Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Jaki jest stan koalicji rządzącej po ubiegłotygodniowym wotum zaufania? Jak może wyglądać planowana rekonstrukcja rządu? A także czy możliwa jest współpraca nowego prezydenta z Radą Ministrów? Między innymi o tym porozmawiamy dziś w Grach Politycznych w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Adam Janczewski.
Gry polityczne.
13 minut po 13 w studiu Polskiego Radia Białystok są poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Niedźwiecki. Dzień dobry.
Witam państwa, dzień dobry.
I poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy jednak od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Trwa wymiana ognia między Izraelem a Iranem. Po tym jak z czwartku na piątek Izrael rozpoczął największą w historii operację powietrzną na Iran, wymierzoną między innymi w zakłady wzbogacania uranu, cele wojskowe, magazyny paliw, pola gazowe i lotniska. Iran odpowiada salwami rakiet balistycznych w kierunku Izraela. Żelazna kopuła nie zdołała przechwycić wszystkich pocisków. Silne eksplozje wstrząsnęły między innymi Jerozolimą, Hajfą i Tel Awiwem. Jakie powinny być działania i stanowisko polskiej dyplomacji w tej sytuacji? Poseł Jacek Niedźwiecki.
No przede wszystkim pierwsze działania, no to pomoc obywatelom, którzy byli, czy to w Iranie, wiem, że to było mało osób, około 19 osób, ale wiem, że już... Działania rządowe są, żeby przybyli do Polski, tak? Można powiedzieć, uciekali stamtąd. I oczywiście, że w Izraelu ta sama sytuacja, bo konflikt jest i ostrzeliwanie jest z dwóch stron, a działania to już musi przemyśleć pan premier Tuski, minister spraw zagranicznych, minister Radosław Sikorski. Temat jest ciężki. Prawdopodobnie tak, te wizy zawirowania na Bliskim Wschodzie będą miały odzwierciedlenie w cenach ropy naftowej na całym świecie. Wojna przynosi wiele ofiar po stronie irańskiej i izraelskiej. No przykra i smutna, ale prawdziwa rzeczywistość.
MSZ zapowiada ewakuację około 200 osób. Jak Sebastian Łukaszewicz ocenia działania polskiego rządu?
Przede wszystkim mamy do czynienia z ogromnym chaosem, panie redaktorze, no bo najpierw mieliśmy jakiś komunikat o tym, że te loty mają być odpłatne dla Polaków. To było bardzo dziwne. Ja przypomnę, kiedy mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją za naszych rządów, wówczas wysłaliśmy wojskowe samoloty, które podjęły Polaków i w bardzo szybkim tempie ich przetransportowały do kraju. Według szacunków pana mecenasa, pana posła Marcina Przydacza, który był wiceministrem spraw zagranicznych, w Izraelu przebywało do około 1000 do 2000 Polaków, którzy tam żyją, mieszkają lub są w celach turystycznych, pielgrzymkowych, więc jak najszybciej powinni być ewakuowani i nieodpłatnie, tak jak na początku powiedziałem, padła propozycja, że to może być odpłatne. No jeśli rano wiceminister spraw zagranicznych pan Bartoszewski mówi, że pojechali oni tam na własną odpowiedzialność, no to przychodzą najgorsze skojarzenia z hasłami, które mogliśmy usłyszeć od polityków Platformy Obywatelskiej, jak trzeba było się ubezpieczyć, czy woda ma to do siebie, się wzbiera i później spływa do Bałtyku. Takie słowa były przy okazji różnych kryzysów. No i teraz mamy do czynienia z kolejnym takim mało odpowiedzialnym hasłem. Zamiast podjąć pomoc Polakom na miejscu, rząd operuje w jakichś ramach chaosu, tak bym to ujął. A jeśli chodzi o sam konflikt, no to Iran, Chiny i Rosja to są trzy największe zagrożenia w dzisiejszym współczesnym świecie i to wszyscy doskonale o tym wiedzą. Ja się nie opowiadam tutaj w każdym razie po stronie Iranu, no bo jest to jednak państwo, które sponsoruje terroryzm.
Myślę, że to kolejne takie wrzutki ze strony PiS-u, że coś jest nie tak. Rząd działa, obywatele będą bezpiecznie przewiezieni na teren Polski. I to tyle do powiedzenia.
Światowi przywódcy wzywają do deeskalacji i powrotu Iranu do negocjacji w kwestii programu jądrowego tego państwa. Rozumiem, że my powinniśmy na tym polu współpracować z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.
No przede wszystkim jesteśmy w strukturach NATO, tak, i to decyzje na poziomie natowskim powinny być i również europejskim omówione. I no zobaczymy. Mam nadzieję, że ten konflikt szybko się skończy, bo to nie jest z korzyścią i ekonomiczną dla całego świata i dla tych państw, które biorą w tym konflikcie udział.
Stany Zjednoczone odmówiły zaangażowania w ten konflikt. A co jeśli Donald Trump zmieni zdanie? Czy Polska wówczas jako sojusznik powinna się angażować?
Myślę, że my jesteśmy daleko od tego jako kraj, żeby się angażować w ten konflikt. Tym bardziej, że mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą z wojną, którą toczy Federacja Rosyjska przeciwko Ukrainie, i tutaj powinniśmy się skupiać. Dla nas wielkim nieszczęściem byłoby to, gdyby Amerykanie kierowali swoją uwagę na Bliski Wschód, bo to oznacza, że i tak stąd, można powiedzieć, delikatnie się wycofują. Dla nas by to oznaczało, że ich zaangażowanie byłoby dużo, dużo mniejsze tutaj w Europie.
tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy tutaj na swojej granicy konflikt w Ukrainie i mówiliśmy to twardo. Nasi żołnierze nie będą brali udziału w konflikcie w Ukrainie. Tym bardziej nie będą brali w tym konflikcie ze stroną irańsko-izraelską. My mamy tu swoje problemy. Mamy strzec granicy polskiej, ale i zarazem europejskiej.
Przejdźmy do spraw krajowych. W środę Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Za poparciem rządu zagłosowało 243 posłów. Przeciw opowiedziało się 210. Tutaj chyba mamy jasność, jak panowie posłowie głosowali. O czym świadczą takie wyniki głosowania?
No cóż, myślę, że ta koalicja jest skazana na, brzydko powiem, gnicie przede wszystkim, no bo mieliśmy do czynienia z różnymi słowami szantażu wobec mniejszych koalicjantów, obrażanie ich od planktonu. Dziwię się PSL-owi, już mniej trzeciej drodze, dziwię się PSL-owi, który tak ślepo popiera rząd Donalda Tuska. No Władysław Kosiniak-Kamysz stracił swoją kolejną szansę na to, żeby rzeczywiście stać się faktycznym liderem na scenie politycznej w Polsce i myślę, że zapłaci za to dużą cenę przy okazji najbliższego kongresu PSL-u chyba, który ma miejsce w grudniu. Myślę, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz zakończy swoją karierę jako prezes Ludowców.
Póki co PSL jednogłośnie poparł rząd.
No tak, no to tym bardziej stają się mało wiarygodni, jak mieliśmy do czynienia z słowami Marka Sawickiego, który się puszył i stroszył na to, że trzeba zmienić premiera, a później przychodzi co do czego, to podkula ogon i podnosi rękę za rządem Donalda Tuska. To tylko pokazuje, że ci ludzie są kompletnie niewiarygodni w tym, co mówią. Chyba biorą wzorce po prostu z Koalicji Obywatelskiej.
Sytuacja po przegranych wyborach prezydenckich nic w rządzie nie zmieniła. Rząd dalej trwa. Można powiedzieć, no nie jest prezydent ze strony rządowej, czyli nie wygrał Trzaskowski, wygrał pan Nawrocki, czyli sytuacja się nie zmienia, bo wcześniej był również prezydent Duda, który wetował część ustaw.
Zawetował, panie pośle, na 150 parę podpisanych i kilka odesłanych
mam
do
nadzieję, tym razem
konstytucyjnego, więc szanowni państwo, to jest ta fama, którą się powtarza od początku rządów, że Prawo i Sprawiedliwość przez półtora roku blokowało, Platforma Obywatelska nie mogła rządzić, ale to jest nieprawda. 150 parę ustaw podpisanych,
nadzieję, że
pięć zawetowanych i kilka odesłanych
do
Trybunału Konstytucyjnego.
Że prezydent Nawrocki nie będzie będzie współdziałał razem z rządem, bo to jest cel, żeby Polska rozwijała się, choć niektóre niepokojące słowa o tym, że tego czy tego ambasadora nie powoła, to są niepotrzebne. Trzeba rozmawiać, dyskutować. A wotum? Wotum wygraliśmy. Rząd nadal trwa. Musi się wziąć bardziej do roboty, przyspieszyć swoje działania, bo ja powiem ze swojej strony, że to była jakaś żółta kartka dla rządu, tak, między innymi. Nie mówiąc już o działaniach sztabu, przynajmniej tu w regionie, raczej sztabu ogólnopolskiego.
Działania sztabu ogólnopolskiego w regionie były złe, tak?
W regionie były dobre, tylko decyzje ze sztabu z Warszawy były niedobre, na przykład.
Nie no, w Sławkach na pewno kampania lepiej wyglądała niż w Białymstoku, to bez dwóch zdań.
Nie, powiem tak. Nawet nie było przyjazdu do Suwałk, choć i prezydent Truskolaski mówił, że był dwa razy kandydat na prezydenta Trzaskowski, powinien jechać do też drugiego co do wielkości miasta w województwie podlaskim. Nie było tego. Jedyna wizyta w Augustowie i w Puńsku. To naszym mieszkańcom nie wystarczyło i taki wynik wyborczy. Ale robimy swoje. Rząd bierze się do roboty i po tej żółtej kartce albo w 27 będziemy mieli czerwono, albo będzie lepszy wynik. To wszystko zależy od nas.
Opozycja szuka pęknięć w tej koalicji, tu między innymi w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy pan wierzy w to, że ta jedność w koalicji będzie zachowana?
No mamy 2,5 roku jeszcze rządów. Mam nadzieję, trwamy do końca. To wszystko zależy od nas, od dobrego rządzenia. Tutaj PiS nie będzie miał nic do powiedzenia, jak będzie dobre rządzenie. Wiadomo, często są jakieś takie jak na temat budownictwa czy innych inne problemy rządowe, bo część chce to, strona lewicowa w ten sposób chce to przeprowadzić, Polska 2050 w tą stronę, my inaczej, ale trzeba się dogadywać. Wszystko jest w naszych rękach i zależy od nas, czy w 2027 roku będziemy dalej przy władzy. A PiS ma nic do tego.
Prezydent Andrzej Duda skomentował decyzję Sejmu o udzieleniu wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. No i nie wiem, czy wypowiedział się w tonie takim pochwalnym w stosunku do premiera, czy raczej takim podkreślającym wyrachowanie szefa rządu. Powiedział, że głosowanie, które się odbyło w środę, nie było jego zdaniem Donalda Andrzeja Dudy działaniem na ślepo, czy wyrazem politycznej pewności i skutecznego zarządzania koalicją.
To znaczy Donald Tusk musiał z punktu widzenia politycznego teraz przystąpić do tego wotum zaufania, a nie na przykład za miesiąc czy za dwa, no bo wtedy mogłoby dojść do poważnych tąpnięć w samym obozie koalicji 13 grudnia. Natomiast ja uważam, że prędzej czy później po prostu ten rząd padnie i myślę, że może to się stać jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, no bo jednak wyborcy konserwatywni prawicowi stanowią większość w naszym kraju. Ponad 60% wyborców oddało głos na tych kandydatów i to pokazuje kierunek, w którym zmierzają nasi obywatele.
A jak pan sobie wyobraża te przedterminowe wybory i rozwiązanie rządu?
Myślę, że dojdzie do konfliktu, dużego konfliktu w samym obozie Koalicji Obywatelskiej i wtedy będzie dla nas okazja do tego, żeby doprowadzić do przedterminowych wyborów bądź stworzenia rządu takiego technicznego, który mógłby do końca kadencji wziąć odpowiedzialność za rozwój naszego państwa.
Kolego pośle, a widział pan ostatnio wynik sondażu takiego, który mówi o rządzie Konfederacji z PiS-em? Wie pan, ile chce głosować za tym rządem? 30 kilka procent.
Wie pan, no, sondaże pokazywały, że Rafał Trzaskowski ma 11% przewagi nad Karolem Nawrockim, kolego pośle, więc myślę, że nie należy tak na 100% wierności brać sondaże.
No, przed chwilą pan mówił, że ponad 60% chce...
Ale to wynika już z samej arytmetyki wyborczej, z PKW po prostu, więc nie z żadnych prognoz i z żadnych analiz.
Do Sejmu, jaka była arytmetyka?
Przy wyborach do parlamentarnych.
Tak.
No roztrwoniliście to zaufanie, które uzyskaliście, dlatego wygrał Karol Nawrocki.
Nie roztrwoniliśmy, bo tu nie była taka przewaga i to są zupełnie inne wybory, ale pamiętajmy to, co wcześniej mówiłem, to zależy od nas, tak? Od sytuacji w rządzie, jak będziemy pracować, jak rząd będzie sprawnie spełniał to, co obiecał, bo to jest bardzo ważne, że ludzie oczekują efektów pracy rządu i wszystko uzależnione od naszej pracy.
Czyli
rządu.
Poseł Jacek Niedźwiecki jest przekonany, że rząd w tym kształcie to dotrwa, dopracuje do kolejnych wyborów.
Mam taką nadzieję i wierzę w to, tak? To jest wszystko uzależnione od pracy rządu. Jeżeli będzie pracowało dobrze, efekty będą widoczne, to 27 rok będzie dla nas.
O wyzwaniach, jakie przed tym rządem mówił premier Donald Tusk podczas swojego wystąpienia w Sejmie, o tym za momencik. Natomiast co do różnych dywagacji, rozłamów czy też koalicji, jeszcze chciałbym wrzucić tutaj wątek regionalny. Po wyborach prezydenckich pojawił się temat zmian w samorządach, między innymi w Sejmiku Województwa Podlaskiego. Pojawiają się takie komentarze w mediach społecznościowych, w doniesieniach prasowych, że opozycja szuka sposobu na ponowne przejęcie władzy w Sejmiku Województwa Podlaskiego. Panie pośle, czy są takie rozmowy i czy są takie pomysły? Poseł Sebastian Łukaszewicz.
Pomysł jak najbardziej jest i nie wyszedł on ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że jesteśmy wspólnie ponad politycznymi podziałami z różnymi środowiskami, nie mówię tylko o środowiskach politycznych, ale
były
też
to takie dywagacje publicystyczne.
Tak,
publicystyczne, nazwijmy
ale
to,
rozmowy są bardzo zaawansowane.
Prawo i Sprawiedliwość z chęcią
tak
podłapało.
Rozmowy są bardzo zaawansowane. Wiadomo, że o szczegółach nie możemy mówić, ale myślę, że dzisiaj jesteśmy bliżej niż dalej do tego, żeby takie referendum w naszym województwie się odbyło. No, samo zaangażowanie społeczeństwa, które rośnie z wyborów na wybory, pokazuje, że ludzie coraz częściej się interesują tym, co ich otacza i to budzi nasze nadzieje na to, że frekwencja mogłaby doprowadzić do tego, że to referendum byłoby po prostu ważne.
Referendum na jaki temat?
Referendum na wiele tematów tak naprawdę. Jeden główny temat to dotyczyłby oczywiście samego odwołania Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast zgłaszają się do nas różne środowiska, tak jak powiedziałem. Moglibyśmy tutaj rozmawiać o samym pomyśle dotyczącym zadania takiego pytania w referendum a propos memorandum na wycinkę drzew, samego otwarcia granicy polsko-białoruskiej. To są przedsiębiorcy, którzy się do nas zgłaszają. No i takie dwie duże rzeczy, które myślę uderzą w przyszłości, w perspektywie dwóch dekad, dekady, to są projekty infrastrukturalne, jak droga S8, S16, która nie będzie drogą ekspresową, a drogą 2 plus 2 po prostu, czy chociażby lotnisko regionalne. Ja tylko przypomnę wypowiedź z ubiegłego tygodnia pana ministra Klimczaka, który powiedział, polskie porty lotnicze nie mają planu, żeby budować lotnisko w Białymstoku, więc to pokazuje, że mimo, że pan prezydent Truskolaski i marszałek Prokory mogą tutaj się napinać, to tego lotniska po prostu nie zrobią, bo jeśli Ministerstwo Infrastruktury, jeśli rząd się w to nie zaangażuje, to takie lotnisko nie powstanie. A jeśli chodzi o samą władzę, no panie pośle, no głośnym echem odbił się post działacza Koalicji Obywatelskiej, który umieścił na Facebooku działacza z Suwałk, z miejscowości, z której pan pochodzi, z której pan został wybrany. Cytuję, sprzedać się za coś, gdzie wartości dały Rada Nadzorcza Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, władze WORD-u, ARES-u, ITP i tak dalej. Ludzie zgromadzeni wokół radnej sejmiku AN, czyli Anny Naszkiewicz, się domyślam, z byłą posłą Bożeną Kamińską. Konflikt rozpoczął się od pana i jego obaw, że ktoś inny zajmie pana miejsce.
Ja rozumiem, to temat do pytania pana redaktora, tak?
Więc to pokazuje, że to wy tak naprawdę obsadzacie stanowiska dzisiaj w sejmiku województwa podlaskiego i w kraju, i ten przykład tego byłego działacza Platformy Obywatelskiej, który złożył rezygnację, bo nie chce tkwić w tym zgniliźnie, po prostu pokazuje, że to referendum jest jak najbardziej wskazane.
Trzy miesiące w Platformie, tak, został już z niej wyrzucony. To raz. Odpowiedzając na pana pytanie, mieliście prezydenta, mieliście władzę w Polsce, mieliście władzę w sejmiku województwa. Gdzie jest droga Białystok-Suwałki?
Przede wszystkim te
pieniądze. Droga Białystok-Suwałki. Gdzie te wszystkie zmiany? Gdzie lotnisko?
Przede wszystkim te pieniądze zostały zablokowane, zablokowane na budowę tej drogi.
Na papierku
i wy zmieniliście decyzję z budowy drogi ekspresowej na budowę drogi w standardzie 2 plus 2. Już nie mówię o takim odcinku.
W dwóch kierunkach droga. To jest bardzo dobra dla mieszkańców, ale będziemy to budować. Tak? Odcinek, a wy tylko na papierku mieliście przez 8 lat. Odcinek. Sami w swoim gronie kłóciliście się, droga ma lecieć na Ełk czy na Augustów, tak? Zdecydowaliście się na ten wariant drogi i ten wariant drogi był niekorzystny, bo przede wszystkim ekologicznie korzystny finansowo, tak? I teraz obudziliśmy się w ręku, przepraszam, w nocniku i nie mamy żadnej drogi. Przez wasze kłótnie. 8 lat mieliście władzę w sejmiku, władzę rządową i nic z tą drogą nie zrobiliście. Teraz zapadła decyzja, że będzie droga dwupasmowa w obu kierunkach. Jest to bardzo dobra decyzja.
Nie będzie to droga bezpieczna dla mieszkańców przede wszystkim.
Nie będzie bezpieczna?
Natomiast niech pan będzie kulturalny, mi nie przerywa, tak, panie pośle, pan mnie przerywał.
Ale to przecież ja teraz się wypowiadałem.
I
tak?
Przede wszystkim bliski memu sercu odcinek chociażby Knyszyn-Korycin, na który zostały przygotowane dokumenty, zabezpieczone środki finansowe i można było ogłaszać projektuj
to
i
czemu
buduj.
Nie głosowaliście?
To wy rozbiliście to na dwa etapy. Projektuj i buduj. To znaczy, że projekt i samo wykonanie przedłuży się jakieś 6, może 7, może przy dobrych wiatrach 5
lat.
Zamiast to po prostu zrobić.
Tematy infrastrukturalne jak zawsze budzą duże emocje w grach politycznych. Natomiast chciałbym wrócić do tego pytania o referendum. Kto taki wniosek miałby złożyć o referendum w województwie podlaskim na temat spraw lokalnych?
Zgodnie z prawem komitet referendalny musi mieć co najmniej 15 osób i złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Tak jak powiedziałem, byśmy chcieli, żeby to było i tak jak się skłania wiele środowisk, żeby to było ponadpolityczne, ponadpartyjne zaangażowanie środowisk, więc nie będzie w tym tylko i wyłącznie działaczy Prawa i Sprawiedliwości bądź innej partii w tym komitecie referendalnym, żeby pokazać właśnie to, że zaangażowanie jest bardzo duże. No, następnie mielibyśmy 60 dni na zebranie 45 prawie tysięcy podpisów. Myślę, że to jest do zrobienia jak najbardziej.
Czy poseł Jacek Niedźwiecki widzi zasadność takiego referendum i czy faktycznie ono mogłoby się odbyć?
Jesteśmy rok po wyborach samorządowych. Są władze w Urzędzie Marszałkowskim. Ludzie mają dość wyborów. Ludzie chcą konkretów i dobrego rządzenia. Czy to w Warszawie, czy to w Białymstoku. A tu jest walka o władzę, tak? To jest ewidentne. Dostali po sportowemu. Dostali wiatr w żagle po wyborach prezydenckich. I teraz myślą, że tu następne wybory chcą wygrać, tak? I robić referendum. Jest rok po wyborach samorządowych. Chcecie na referendum znowu marnować pieniądze podatników?
Na pewno nie.
Czekajcie 4 lata, bądźcie dobrą opozycją.
No, demokracja na pewno nie marnuje się pieniędzy, jeśli ludzie zdecydują o tym, żeby takie referendum było ważne i frekwencja będzie powodowała to, że referendum będzie ważne. Więc,
czemu nagle
więc
po wyborach prezydenckich?
To ludzie zdecydują,
co się
ani
dzieje?
Pan, ani ja. My możemy jedynie zagłosować
Boże, ale
tym
co się
referendum.
Dzieje takiego, no, że przecież referendum? Wygraliście w wyborach prezydenckich? Co takiego się stało w Białymstoku, w województwie podlaskim, że musi być zmarnowanie pieniędzy na te referendum?
Przede wszystkim te dwie kwestie, o których powiedziałem, mi to najbardziej ciąży, czyli projekty infrastrukturalne. Dla mnie, jako dla młodego człowieka, mieszkańca województwa podlaskiego, to są niezwykle ważne tematy, bo inaczej nasze województwo się nie będzie po prostu rozwijało. Druga kwestia, wydatkowanie środków europejskich, z tego, co mi przekazywał marszałek.
O, najlepsze, jak PiS mówi o środkach europejskich, gdzie blokował przez tyle lat pieniądze.
Marszałek Kosicki, spadliśmy w wydatkowaniu środków europejskich jako samorząd województwa podlaskiego chyba na 13 czy 12 miejsce, jeśli mnie pamięć nie myli, a byliśmy w czubie, kiedy województwem kierował zarząd pod przewodnictwem marszałka Artura Kosickiego, więc to pokazuje, że naprawdę jest wiele kwestii, których należałoby dotknąć w tym temacie. No, zostawiliśmy wam gotowy projekt Ksylopolis, który nagle wynosicie do hajnówki, nie wiadomo.
Ale czemu nie rozwaliście tego projektu, jak rządziliście? Wy tylko projekty mieliście, ale gdzie te realizacje? Projekt drogi był, tak? Teraz następny projekt. Dlaczego? Mieliście 5 lat.
Doskonale pan wie, że projekty infrastrukturalne cechują się tym, że się realizuje bardzo długo.
Tak ile? 8 lat? To ile to trzeba? 12?
Tak samo jak chociażby droga S19. No przecież się buduje, robi się. To był projekt rozpoczęty za naszych czasów. Przypomnę, że wy go wykreśliliście, kiedy rządziliście do 2007 roku.
Panie i udało nam się najlepiej jak PiS mówi o europejskich pieniądzach.
Europejskie pieniądze były na budowę właśnie tej drogi S19. Począwszy od Białegostoku po granicę naszego województwa. Ta droga się buduje w Bielsku Podlaskim, Chaćki, Ploski, Deniski. To wszystko jest w trakcie realizacji.
I też drogi się budują.
Więc myślę, że wy nie macie kompletnie wiarygodności, jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne. Zaoraliście CPK, zaoraliście wiele projektów. Gdzie jest dworzec w Łapach? Gdzie jest dworzec w Dąbrowie Białostockiej? To wszystko miało być.
Dworzec jest, są decyzje. Dworzec w Sławkach jest remontowany. 8 lat czekaliśmy na to, bo tak obiecaliście. Jest decyzja o budowie dworca. W Augustowie też jest decyzja, w Grajewie o budowie dworca. I są już robione plany, tak? Przygotowują się do wdrożenia.
Skoro mówimy o inwestycjach, to przejdźmy do planów rządowych, do planów na tę dalszą część kadencji koalicji. Premier Donald Tusk mówił o tym podczas wystąpienia w Sejmie. No i właśnie, podkreślał, że ma być to czas na inwestycje, jak to określił, jedno wielkie tak dla rozwoju i w tym między innymi mówił o CPK, o tym, że ten projekt ma być jednak realizowany.
No ma być realizowany, panie redaktorze, tylko że w okrojonym zakresie. No, nie ma tam komponentu cargo, nie ma linii kolejowych, które były zakładane w pierwotnym tym planie, czyli dotarcia do tych mniejszych miejscowości. Mamy za to ministra Klimczaka, który się chwali, że Polacy będą mogli na narty pociągiem pojechać do Austrii czy do Włoch. No, myślę, że każdego, kogo stać na wyjazd na narty do w Alpy czy do Austrii, to jest w stanie sobie zapłacić za taki bilet, czy to lotniczy, czy samochodowy, czy autokarowy. Nie jest to priorytet dla Polaków, na pewno pociąg do Austrii czy do Włoch. CPK, sam projekt dotyczący tego komponentu cargo jest niezwykle istotny i to on powinien być realizowany, a tutaj mamy okrojenie. Natomiast o czym my w ogóle mówimy, szanowni państwo, drodzy słuchacze Radia Białystok? No jeśli na czele resortu, który odpowiada za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, stoi facet, który
stał na czele
komitetu Stop Budowie CPK. Opowiadali bzdury, że ludzie byli wywłaszczani. To kompletnie, to przecież demagog nawet wyjaśnił premiera
Donalda
Tuska.
To słowotok. Jeszcze Donalda Tuska
wyjaśnił demagog, który sprostował to, że nie było żadnych wywłaszczeń.
Ostatnie zdanie Sebastian Łukaszewicz i Jacek
program dobrowolnych nabyć. Natomiast wy zbudowaliście wokół tego jakąś atmosferę skandalu, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, moje pokolenie, pokolenie 30-40-latków, to są ludzie, którzy myślą o rozwoju ambitnej Polski. Polski, która będzie doganiała zachód Europy.
A przez 8 lat spaliście, tak?
Dajmy teraz
to jest
czas na wypowiedź.
CPK,
Jacek Niedźwiecki.
Tak jak przykład Ostrołęki, gdzie były huczne zapowiedzi i 2 miliony strat. CPK będzie budowane, ale nie w tak, jak to było zapowiadane przez PiS, zapowiadane, bo oni również nic z tym nie zrobili. Temat CPK rozpoczął się 6 lat temu i to były tylko zapowiedzi. To jest takie typowe dla PiS-u. oni mówią, że będzie samochód elektryczny, tak? Że będzie CPK, ale oni tylko mówią, oni to nie realizują, że będzie elektrownia atomowa. Mają plany, mają przepis na to, mają wszystko, ale nie realizują tego. Będzie droga Suwałki Białystok. No, gdzie to są? Gdzie te? Macie tylko plany. A to będzie realizacja tego.
Tak jak powiedziałem, w standardzie
tylko
2 plus 2, czyli drogi nieekspresowej, czyli nie będzie zjazdów na przykład, będą
jakbyśmy
lewo, prawo, skręty.
Ekspresowo byście powiedzieli, że autostrada jest potrzebna, tak?
Za naszych rządów był program 100 obwodnic, które się budują. Pan przecież tymi obwodnicami jeździ, widzi, jak one się robią. Obwodnica Suchowoli, Ciechanowca, Soku, wielu innych miejscowości. Natomiast jeśli chodzi o blokowanie samych inwestycji, no niemiecki Die Welt kilka dni temu opisywał finansowanie przez Unię pozwów przeciwko rozwojowi przemysłu. Jedną z organizacji, która otrzymała setki tysięcy euro od Unii Europejskiej, jest Clean Earth.
Nie pośle, znowu pan te banialuki opowiada Niemcy.
To są fakty, to niemiecka gazeta opisywała, chyba wiarygodne źródło dla was.
To chyba dla pana, bo pan ten przykład daje.
No bo Zuzanna Rzyńska-Bluszcz, wiceminister sprawiedliwości, działała w fundacji Clean Earth, prawnicy dla ziemi, która zajmowała się...
Co pan teraz czytał?
Wielu projektów. Natomiast jeśli chodzi o waszych koalicjantów, no pan wiceminister Dorożała jedzie na sesję ze sejmiku zachodniopomorskiego.
O czym my teraz mówimy? Bo ja już tutaj w temacie, bo tam pan skacze z kwiatka na kwiatek.
Że powstał Park Doliny Odry, jeśli dobrze mnie pamięć nie myli, i przez to zablokuje się wiele projektów żeglowności na Odrze.
Tak samo, CPK tak trochę samo daleko odeszliśmy od tematu.
CPK będziemy budowali i ten projekt będzie realizowany. Nie w takiej, jak tak buczucznie i wielomiliardowe, ale na planach można wszystko napisać, tak?
Premier Donald Tusk zapowiedział, że polskie firmy będą uprzywilejowane podczas budowy CPK. Czy to zdaniem posła Sebastiana Łukaszewicza słuszny kierunek?
Przeczytaj tam, bo może w Niemczech w Die Welt może coś napisali.
Jak najbardziej jest to słuszny kierunek, natomiast Donald Tusk fajnie to określił, chyba Jan Maria Rokita, który powiedział, że dzisiaj Donald Tusk mówi językiem Jarosława Kaczyńskiego i przejął jego 11 głównych postulatów co do tego, że jednak kapitał ma narodowość, jak się okazuje, po wielu latach liberalnej
polityki.
Ale to dobra
decyzja?
Odpowiedziałem na wstępie, że tak, oczywiście zależy od tego, jak to będzie realizowane. Po wielu latach głoszenia polityki liberalnej odejście od tego jest dobrym sygnałem. Mam nadzieję, że nie skończy się to tylko na słowach, no bo wszyscy wiemy, że w Platformie hasło "cóż szkodzi obiecać" jest takim mottem głównym.
Ode mnie tego nigdy nie słyszałeś. Ja co obiecuję, to staram się wypełniać i wypełniam. A jeżeli nie zrobię, to przeproszę i uznam to za swój błąd. Ale rzadko kiedy to się zdarzy.
Premier mówił też o wydatkach na obronność i porównywał je te z pierwszego rządu koalicji, z pierwszego roku rządu koalicji do ostatniego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślał, że te wydatki na obronność wzrosły o 67%.
No bo to, o czym wcześniej mówiłem. Oni dużo gadają, a mało robią. Czy mało robili, tak? Dużo gadali o wzmocnieniach, mówili o wzmocnieniu armii, o nowoczesnej armii, o doposażaniu żołnierzy w nowoczesny sprzęt. A wynik jest jaki?
67%
więcej na polską armię. Bo my nie gadamy, nie robimy. Tam były wielkie konferencje, wszystko, jak to oni walczą o polską armię. A efektów nie było.
Na
szczęście jesteśmy razem w Komisji Obrony Narodowej i wiem, że na celu i wspólnie mamy cel, żeby ta armia naprawdę była nowoczesna, tak? Ale my w tym roku to realizujemy. 67% większe nakłady niż było w tamtym roku. To wy rządziliście. No to są fakty, panie pośle.
Bardzo dobrze, że tego nie wycinacie, bo to wynika z ustawy o obronie ojczyzny, za którą, to był projekt pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, za ustawą, którą wy również głosowaliście, i to na pewno cieszy. Sam prezydent elekt Karol Nawrocki podkreśla to, że ten temat bezpieczeństwa powinien być wyjęty poza nawias sporu politycznego. Jak najbardziej w tym zakresie powinniśmy pracować ponad podziałami politycznymi. Natomiast jeśli przychodzi co do faktów, no to na przykład umowa na bojowe wozy piechoty Borsuk, które miały być produkowane w Hucie Stalowa Wola, zabezpieczone środki finansowe, podpisana umowa, i się okazuje, że umowę wykonawczą pan premier Kosiniak-Kamysz podpisuje na 114 sztuk tych bojowych wozów piechoty, kiedy zamówienie było na 1000 sztuk zostawione przez pana premiera Mariusza Błaszczaka. No 114 bojowych wozów piechoty to nawet nie starczy na obronę przez
Smyków. I znowu wracamy do tego samego. Podpisuje, są papiery, ale nie kupuje. No co, że podpisał, a kupił, ale czemu nie kupił?
No wie pan, no bo nie, co? To nie jest, no bo co? To nie jest piekarnia, że się bojowe wozy piechoty rano wkłada do pieca,
nie,
rano, wieczorem wyjmuje.
Że już umowy i się ale, kupuje, tak?
No. Ale na przykład, no wie pan, mam nadzieję, że pan też pochwali to, że pan premier Błaszczak zapoczątkował budowę jednostek wojskowych w Augustowie, w Czarnej-Białostockiej, w Siemiatyczach.
I dopiero Kolnie, teraz są budowane w Grajewie. Czerwony Bór, tak. Augustów.
Ale to była
teraz
dobra
buduje.
Decyzja, prawda?
Bardzo dobra decyzja, ale my to budujemy, bo wy tylko zapowiadaliście.
No, pan premier Błaszczak, przebywając w województwie podlaskim, ogłaszał powstawanie tych jednostek i doskonale wiemy, że formowanie dywizji, która ma być na Podlasiu, zajmuje co najmniej 5 lat. To nie jest, tak jak powiedziałem, jakiś sklep, że można sobie od tak przerzucić żołnierzy.
To było...
przede wszystkim trzeba zachęcać ludzi do tego, żeby wstępowali do wojska, no bo w ubiegłym roku odrzuciliście 20 tysięcy wniosków.
Sformował tam jednostkę, która połowa nie miała broni. To było tak na papierku, tak? Czym więcej żołnierzy, żeby było w telewizji czy w prasie było dobrze powiedziane. Jest, tworzymy nowe jednostki. Tylko te jednostki były bezbronne. Tak? Co z tego, że na papierku można coś powiedzieć, tak? Żołnierze, ale oni muszą mieć sprzęt, dobrze doposażeni, nowoczesne umundurowanie. No, to wszystko było zawsze na papierku. I zawsze rozmawiamy tu z panem posłem i cały czas my to robiliśmy, my to planowaliśmy, to było na papierze. A gdzie realizacja?
No nie było.
Gdzie tam... CPK? Gdzie droga na Białystok, Białystok-Suwałki?
Nie było to na papierze, bo tak jak powiedziałem, projekty infrastrukturalne czy projekty dotyczące formowania...
8 lat czasu wam nie starczyło?
Dywizji czy...
Za mało 8 lat?
Zakupu sprzętu. To wszystko wymaga oczywiście jak najbardziej czasu i to wszystko się działo. No chyba ślepy tylko, przepraszam za wyrażenie, nie stwierdzi, że nasze województwo przez 8 lat się rozwinęło. Stan dróg, którymi się poruszamy wszyscy, nawet w Białymstoku czy na terenie województwa podlaskiego, znacząco się poprawił dróg powiatowych, gminnych, wiele projektów, z których na co dzień korzystamy. To wszystko powstało przez te 8 lat, o których pan mówi. To, że Polska się rozwinęła w tych 8 latach, jest faktem niezaprzeczalnym.
Chyba w Białymstoku to od dawna nie rządzicie. Ale to miło, że pan pochwala decyzję pana Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku. Brawo.
Cieszy to, że kwestia bezpieczeństwa jest wspólna dla obu stron przy tym stole. Chciałbym jednak porozmawiać o bezpieczeństwie w kontekście polityki międzynarodowej i relacji z Ukrainą. Premier Donald Tusk mówił też o tym w swoim wystąpieniu. Jak to określił, mówił, że nie będzie powrotu do tego bałaganu. To jest cytat, jaki spowodował, jak mówił między innymi poprzedni szef rządu Mateusz Morawiecki. Miał tu na myśli otwieranie polskiej granicy na produkty z Ukrainy bez żadnej kontroli i standardów. Zapewniał premier, że jego rząd zamierza całościowo, precyzyjnie dbać o polskie bezpieczeństwo, relacje z sąsiadami i równocześnie nie dać się ogrywać, chroniąc polskie interesy.
No myślę, że wizyta pana premiera Donalda Tuska wspólna z premierem Wielkiej Brytanii, z kanclerzem Niemiec i z prezydentem Francji pokazuje, w którym szeregu jest ustawiany Donald Tusk przy tym stole europejskim, ale ja państwu wyjaśnię pewne podłoże tego, dlaczego Donald Tusk jest dzisiaj rugowany na arenie europejskiej. Otóż Donald Tusk jest przecież dzieckiem Angeli Merkel, zaraz panu wyjaśnię. A Friedrich Merz jest człowiekiem, który był przez wiele lat blokowany przez Angelę Merkel w ramach CDU i po prostu nie uważa Donalda Tuska za godnego partnera jako wychowanka Angeli Merkel. Co do samego otwarcia granicy, no też słyszymy dzisiaj, że te buńczuczne zapowiedzi dotyczące umów międzynarodowych były chowane, blokowane przed wyborami prezydenckimi po to, żeby nie zdenerwować rolników czy innych grup społecznych w naszym kraju, tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększyć szanse na zwycięstwo wyborcze Rafała Trzaskowskiego. A dzisiaj słyszymy, że prawdopodobnie to wszystko nabierze rozpędu i będzie realizowane, więc myślę, że jeśli ktoś w Brukseli naciśnie na Donalda Tuska, no to on przychyli się do tego, żeby ten rynek europejski był otwarty dla Ukrainy, co będzie katastrofą dla polskich rolników.
To wasze gdybanie, ale to mija się pan sprawno, bo przed chwilą pan redaktor powiedział, tak? Produkty rolnicze zostały zablokowane. Nie ma tak jak za waszych czasów. Przecież to wy spuszczyliście zboże, wprowadziliście tutaj, że jechało bez kontroli zatrute zboże do Polski. To prawda czy nieprawda?
Nie, to nieprawda. Zboże techniczne były...
My rządzimy półtora roku.
było sprowadzane przez firmy, które później były sankcjonowane ogromnymi karami ze strony Ministerstwa Rolnictwa czy innych instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa. Natomiast, no tak jak mówię, ten temat rolnictwa ukraińskiego, otwarcia granicy z Ukrainą też powinien być ponadpolityczny, no bo jeśli my otworzymy się, Unia Europejska otworzy się na rynek ukraiński, no to nasze rolnictwo dostanie bardzo mocno.
No i teraz to robimy, no.
Czy wierzy pan, wierzą panowie w to, że ten temat relacji z Ukrainą może być ponad podziałami politycznymi? Mam tu na myśli relacje rządu z nowym prezydentem.
No musi być to temat wspólny, bo walczymy chyba o dobro polskiego rolnika. No, polski rolnik, no nie możemy mieć tańszych towarów, raczej tańszych. No chcemy mieć tańsze towary, ale nie towary zdrowe, tak jak produkuje polski rolnik, a nie towary bez kontroli z Ukrainy. Dlatego są te blokowania na granicy na towary ukraińskie, rolnicze. I tak powinno być.
Karol Nawrocki zapowiadał w kampanii wyborczej i na pewno będzie się konsekwentnie tego trzymał, że nie dopuści do tego, żeby polski rolnik stracił na Ukrainie przez otwarcie rynku na Ukrainę i nie wpuści produktów ukraińskich do Polski na rynek dalej europejski i tego postanowienia na pewno będzie się twardo trzymał. No mam nadzieję, że rząd też dotrzyma słowa i nie dopuści do tego, żeby polski rolnik stracił przez tanią żywność z Ukrainy.
Już to, o czym pan mówi, rząd polski realizuje w tej chwili.
Premier Donald Tusk zapowiedział też w exposé rekonstrukcję rządu, powołanie rzecznika rządu i rozdzielenie funkcji ministra i prokuratora generalnego. Pytanie do posła Jacka Niedźwieckiego. Czy to dobre decyzje i które resorty, pańskim zdaniem, wymagają ponownego przyjrzenia się?
No to są bardzo dobre decyzje, bo to było w naszych to, co mówiliśmy, co będzie się działo, że ten rząd tak wielki Prawa i Sprawiedliwości będzie za naszych czasów, kiedy będziemy rządzili, mniej liczny.
Wasz rząd jest największy w Europie, chciałbym teraz przypomnieć.
Jeżeli tak jest, to był bardzo duży błąd. Jest refleksja.
Teraz okazuje się, że rząd Donalda Tuska jest największym rządem w Europie.
I trzeba, mam nadzieję, że odrobimy surową lekcję po wyborach prezydenckich, bo jak jeszcze raz powtarzam, jest to żółta kartka również dla rządu. Mam nadzieję, że w 27 nie będzie czerwona kartka. Tak, odchudzić rząd, zabrać się do lepszej pracy, efektywniejszej. I co tu dużo mówić? Rząd jest za szeroki i za zbyt liczny.
A może warto było uniknąć tej żółtej kartki i przeprowadzić rekonstrukcję rządu przed wyborami prezydenckimi?
Prawda, ale mleko się rozlało i trzeba robić swoje, odchudzić rząd, efektywnie pracować i
Czy widzi pan resorty do odchudzenia, do poprawy?
Oj, tu już ja nie będę wchodził w buty pana premiera. Mam nadzieję, że pan premier dokona dobrych decyzji i będziemy mieli rząd mniej liczny, bo Polska i Polacy od nas tego oczekują.
Podejrzewam, że z przyjemnością w te buty wejdzie Sebastian Łukaszewicz.
Przykład idzie od góry. No, tak mi przyszło teraz do głowy, jeśli pyta pan o przyczynę odwołania sejmiku województwa podlaskiego. No, największy rząd w Europie Donalda Tuska przez półtora roku nagle się zreflektowali, że jednak jest za duży i będą go odchudzać, chociaż myślę, że dużo w tym zakresie się nie wydarzy. No i tak samo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Ponad 90 dyrektorów na stanowiskach kierowniczych. Kiedy my odchodziliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, było 70 kilku. To pokazuje, że ten przerost administracji, przerost zatrudnienia nie dotyczy tylko samego rządu, ale też sejmiku województwa podlaskiego, który się rozpasał i oplutł cały Urząd Marszałkowski.
Ja powiem tak, było dużo pracy po waszych błędach i sprzątania po was, także dużo ludzi było do tego potrzeba. A teraz potrzeba jest mniej ludzi i tak będzie.
Sam pan w to nie wierzy.
Sam
pan się z tego śmieje. No chodziło tak naprawdę tylko o obsadę stanowisk. No miało być przecież w 100 konkretach odpartyjnienie, wielkie odpartyjnienie, rząd fachowców w spółkach tylko i wyłącznie ludzie z przejrzystych konkursów, a tutaj się okazuje, że koleżanka Króliczka jest w spółce Skarbu Państwa, w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy w Radzie Nadzorczej ARS-u w Suwałkach, czy w strefie ekonomicznej w Suwałkach. To są ludzie związani z wami, więc się tego dzisiaj nie wyprzecie.
No cóż ja mogę powiedzieć. Jeszcze raz, naprawiamy po poprzednikach błędy, a tych błędów było wiele, jak widać. I oni mieli tego wszystko na papierku, nie wiem, w komputerach zapisane, ale realizacji zero. My swoje sprawy ważne dla Polski realizujemy. nie gadamy, tylko realizujemy, a u was to były konferencje prasowe.
Zobaczymy, jak będzie wyglądała rekonstrukcja rządu.
Powiem, że może u nas jest za mało konferencji też.
No właśnie, i do tego zmierzam już zupełnie na koniec. Premier Donald Tusk zapowiedział powołanie kolejnego stanowiska. Tym razem ma to być rzecznik rządu. Po to, by, jak twierdzi premier, rząd mógł wyraźniej komunikować swoje osiągnięcia. Czy jest to krok w dobrą stronę i kto powinien takim rzecznikiem w ocenie posła Jacka Niedźwieckiego być?
No też będzie wybierał premier Donald Tusk swego rzecznika, rzecznika rządu, ale myślę, że potrzebna jest ta informacja codzienna, co rząd realizuje, bo często ludzie nie wiedzą, tak, bo jest wiele efektów dobrej pracy rządu, a ludzie o tych efektach nie wiedzą. Może byliśmy tak zniechęceni efektami rządów PiS-u, tymi konferencjami każdego resortu codziennie po kilka konferencji, tak? A może przesadziliśmy w tą stronę, że my w ogóle tego nie robimy, tak? Informacji dla ludzi i zobaczymy.
I ostatnie słowo, poseł Sebastian Łukaszewicz.
Myślę, że takim dobrym kandydatem na rzecznika rządu Donalda Tuska byłby autorytet, na który się powoływał pan premier przed drugą turą wyborów, czyli Jacek Murański.
70% ludzi nie wie, kto to jest, panie pośle.
Nie, to autorytet według Donalda Tuska, taki pato-influencer, o tak brzydko powiem. Lepiej, żeby państwo tego po prostu nie oglądali, kim jest Jacek Murański.
Myślę, że jednak będzie to poważniejszy kandydat. Na tym zakończmy dzisiejsze gry polityczne w Polskim Radiu Białystok. A dyskutowali dziś Jacek Niedźwiecki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Sebastian Łukaszewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu.
Dziękujemy państwu za uwagę. Adam Janczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.